Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet.
Informatyczna.pl. Obsługa IT Twojej firmy.
Wejdź na www.impuris.pl i napisz do nas. Twoja droga do wolności zaczyna się teraz.
Wracamy do studia po tej dłuższej rozmowie, co bardzo od naszego gościa przepraszam, bo państwo już pewnie trochę przywykli, że mniej więcej 35-40 do studia wchodzi dr Tomasz Żukowski, zwłaszcza w tej końcówce kampania, tutaj jest 51, ale tak, wszystko jest na kursie i na ścieżce, chociaż nie wiem, jaki będzie finał tej kampanii. Dr Tomasz Żukowski, politolog, socjolog, Uniwersytet Warszawski. Dzień dobry.
Witam.
To co, o sondażach, bo widzę, że pan doktor w odróżnieniu od pana posła Brauna słucha Radia Wnet i zauważył, żeśmy opublikowali
tak
dokument, który jak na to wiele wskazuje.
Nawet zdążyłem częściowo przejrzeć. To jest bardzo obszerny dokument, tak. Więc wszystkiego się nie dało w tak krótkim czasie.
No dobrze, to kampania, czy... A może od kampanii zacznijmy. Co wiemy? Mamy sondaż Ogólnopolskiej Grupy Badawczej. Tu wygrywa o 0,9, czyli o niecały punkt procentowy Karol Nawrocki. Ale nie wiem, czy te sondaże liczą za granicę. Mówi się, że za granicę może przeważyć.
Nie liczą.
A tam mamy 200 tysięcy głosów więcej. Tyle osób się więcej zarejestrowało, więc nagle się okazuje, o tym mówisz, ta platformy, my mamy przewagę tam. To się wyrówna, więc idziemy łeb w łeb. Co możemy powiedzieć o sytuacji polityczno-socjologicznej w ostatnim dniu kampanii?
Wpierw krótko za granicę. Ta różnica wcale nie musi być tak duża, bo pamiętajmy, tam bardzo dobrze wypadł pan Mentzen.
I pan Braun, który tu siedział dopiero co.
No i wyniki pewnie doda się bardziej do wyniku pana Nawrockiego niż pana Trzaskowskiego. No przyjmijmy sobie, że jest bardzo prawdopodobne, czy coś się jeszcze może zdarzyć, ale jest bardzo prawdopodobne, że o 21 firmy badające ogłoszą wynik w granicach remisu i trzeba będzie czekać aż do policzenia ogółu wyników przez Państwową Komisję Wyborczą.
To amerykańskie pewnie, wybory.
To nastąpi prawdopodobnie wczesnym rankiem w poniedziałek, bo to jest najprostszy sposób liczenia, tylko dwie osoby, jeden krzyżyk do zsumowania, to nie jest trudne. Może być tylko problem z oficjalnymi wynikami, jeśli któraś komisja zagraniczna zwłaszcza się gdzieś tam opóźni, ale to już nie będzie miało znaczenia w tym sensie, że tam ilość głosów nie będzie aż tak wielka. Nawet gdyby było naprawdę bardzo blisko, no ale tego też nie można wykluczyć. To jest jakby pierwsza kwestia. Druga kwestia
jest... Ciekawie się robi.
Tak, zdecydowanie się robi bardzo ciekawie. Druga kwestia, widać w końcówce kampanii, że strona rządząca poczuła się zagrożona wcześniejszym biegiem wydarzeń, tym, że debata programowo-merytoryczna no, zwiększała szansę pana Nawrockiego bardziej niż pana Trzaskowskiego i w konsekwencji zamieniła końcówkę kampanii, tak samo jak jej początkowe stadium, jak pamiętamy, no, w rodzaj takiego, szukam właściwego słowa, w rodzaj takiego uderzenia wizerunkowego uderzenia w rywala. I to bardzo brutalnego uderzenia przy znikomych argumentach, niepotwierdzonych w żaden sposób. No i co ciekawe, ten najważniejszy argument, co zrobiło na mnie szczególne wrażenie, ten ustawkowy, no brzmi dosyć dziwnie, kiedy wiemy, że przecież szef obozu rządowego w ustawkach uczestniczył to jeszcze bardziej brutalnych, co oczywiście jest pomijane, no bo do przekazu negatywnego nie pasuje. Natomiast...
Ja mam takie inne pytanie.
Proszę bardzo.
Co by się, jak wyglądałaby kampania Platformy Obywatelskiej Rafała Trzaskowskiego, gdyby nie było przeszłości Karola Nawrockiego?
Wie pan,
ja nie słyszałem żadnego innego komunikatu de facto tego sztabu niż atakowanie Karola Nawrockiego.
No nie, no parę sygnałów takich programowych się pojawiało, ale tym niemniej rzeczywiście najsilniejsze dotyczą ataku na rywala. No myślę, że gdyby to był inny kandydat, to by wyciągnięto mu coś jeszcze innego. Generalnie jak ktoś żyje 40 czy 50 lat, to różne rzeczy, które niekoniecznie są dla niego korzystne, ale które można tak opowiedzieć, w jego życiu się pojawiają. Tak to generalnie wygląda. Tak to generalnie wygląda i powtórzmy jeszcze. Problem polega jeszcze na tym, wie pan, że to już nie jest debata, tylko to już jest rodzaj ustawki. polityczno-wyborcze ustawki, w których jedna ze stron posługuje się, w której jedna ze stron próbuje się bronić argumentami, a druga strona merytorycznymi, programowymi, a druga uderza, wykorzystując służby specjalne, instytucje państwa i media, w tym również takie dziwne media, bo to jest nowe odkrycie w historii, które kiedy ogłoszono, że będą zlikwidowane, to w takim wypadku postanowiły jeszcze bardziej popierać tego, który chce je zlikwidować. Myślę oczywiście o TVP Info i o panu Trzaskowskim.
Jak ktoś się powiedział, że jest za likwidacją, to było bardzo, bardzo ciekawe.
A to nie zraziło tych dziennikarzy, żeby dalej popierać pana Trzaskowskiego.
Jaki jest podział w tej kampanii na jej końcu i przy wyborach? Część analityków, chociażby bardzo ciekawy tekst Rafała Wosia na portalu Interia, czy to jest atak na Nawrockiego, to jest czysty klasizm i chyba Łukasz Pawłowski też to pokazuje, że to jest góra-dół, że to jest walka popularów z optymatami, żeby użyć języka schyłkowej Republiki Rzymskiej.
Tak, znaczy to jest diagnoza, która wynika nie tylko z opinii dwóch bardzo skądinąd zacnych badaczy i analityków, ale ona wynika też z tego, co wiemy o elektoratach, również w 2020 roku dwóch głównych obozów. W jednym przewagę mają przedstawiciele Polski metropolitalnej, a w drugim przedstawiciele Polski powiatowej, no i rzeczywiście tych grup społecznych, które no, są w takiej tradycyjnej hierarchii raczej niżej niż wyżej. Chociaż ostatnio, to jest bardzo ciekawa informacja, ich prestiż wyraźnie się podnosi, tych z góry. A tych z dołu się tych z góry się obniża. W konsekwencji one się ze sobą zrównują. To jest niezwykle ciekawy fenomen, bo w czasach, kiedy mieliśmy tak zwaną władzę robotniczo-chłopską, wcale tak nie było. W tej chwili, kiedy mamy kapitalizm, kiedy mówimy o wieloklasie średniej, jakby prestiż różnych warstw społecznych, różnych lepszych kiedyś i gorszych kiedyś zawodów się wyrównuje.
Ale to jest, tak rozumiem, i zarobki, i wykształcenie, i miejsce zamieszkania. Co determinuje, kto jest na dole, a kto jest na górze? Tylko zasobność portfela, to będą głosowanie bogaci i ich machina wpływu kontra biedniejsi, którzy są pozbawieni pewnych mechanizmów i możliwości oddziaływania.
Również miejsce w systemie politycznym, możliwości oddziaływania wpływają na ten system, ale również miejsce zamieszkania, o czym już mówiliśmy. Prawda? Po jednej stronie jest Polska metropolitalna, a po drugiej Polska powiatowa. Zresztą to było wiadomo już dawno. Niech pan zwróci uwagę na niezwykle interesujący i dosyć szokujący, jak się temu przyjrzeć, zamysł strategiczny Platformy. Z jednej strony przygotowała ona strategię nowej równowagi, czyli strategię, która ma polegać na rozwoju 60 dużych i wielkich miast.
A to do tej strategii, która jest dostępna, powtórzę to, jeżeli ktoś jeszcze nie ściągnął, jest w całości, zanim nam stronę zablokuje ABW, nie żartuję sobie.
Czyli
nie zablokuje, ale jest dostępna w całości. Pan doktor sam z siebie chyba już ściągnął i przeczytał w
kryzysie. Tak jest, oczywiście. Dzisiaj to zrobiłem, a znaczy wczoraj zacząłem, a dzisiaj do końca to jeszcze...
I jakie są wnioski z tej strategii rządowej?
Strategia jest
chyba
taka, że rozwój ma być skoncentrowany, nawiązując do tego, o czym pan chwilę wcześniej pytał, na wielkich i średnio dużych miastach. Polsce grodzkiej, nazwijmy tak w dużym uproszczeniu, a Polska powiatowo-ziemska ma być, tak powiem, poza tym rozwojem. Ma być poza tym rozwojem i niech pan zwróci uwagę, że wiadomo było, że w konsekwencji losy rozstrzygną się gdzieś tam na styku między tymi dwoma Polskami, ale bliżej tej powiatowej, bo ona jest liczniejsza.
I niech pan zobaczy... Ciągle jeszcze, chociaż zmiany demograficzne pompują tą Polskę metropolitalną, ta Polska powiatowa i wiejska się wyludnia.
No nie aż tak szybko. Ale coś w tym rodzaju, znaczy taki trend powoli się, to
ale
się dzieje.
Ciągle ale... wygrywa się w końskich, czyli w tych mniejszych miastach
powiatowych. W dalszym ciągu wygrywa się w mniejszej Polsce, w Polsce powiatowej. I dlatego Rafał Trzaskowski jeździł po Polsce powiatowej. Znaczy również po tej grodzkiej, ale większej, ale po powiatowej również. I jego hasło, przypomnijmy, jak brzmiało? Cała Polska, cała Polska
naprzód.
Czyli innymi słowy, wszyscy się będziemy rozwijać. Taka była jego obietnica. A równocześnie jego zaplecze przygotowywało, a równocześnie jego całe zaplecze przygotowało i rząd przygotował strategię, w której ta część, do której jeździł, bo chciał ją pozyskać, ma przegrać. A na pewno nie wygrać. I to jest, no, można powiedzieć, no, porażająca obłuda, ale chyba jeszcze większym problemem dla demokracji jest to, jeśli zamiast debaty na ten temat, czyli debaty merytorycznej, w wyborach mamy zamianę tych wyborów w taki ustawkę niszczącą wizerunek rywala. Z odłożeniem realnej decyzji na później. Czyli innymi słowy, wpierw zniszczymy rywala, a potem powiemy wam, jak będziemy rządzić. Tak wygląda oferta obecnego obozu rządzącego dla Polaków.
co wynika także z tej strategii nowej równowagi. A Karol Nawrocki, jak sobie radził w tej kampanii? Ostatni tydzień, znowu przepraszam, zejdę z tego poziomu makro, bardzo ważnego i ciekawego, jeszcze na sekundę tej prostej kampanii bieżącej. Ostatni tydzień jakby był reaktywny, ten ciężar, jeszcze 8 minut pamiętam.
Tak, tak.
Ciężar, bo pan do to się spieszy na zajęcie.
Tak, 11:30.
A jesteśmy przez
moje... Ostatni wykład merytoryczny.
Właśnie, jesteśmy przez moje gadulstwo z panem posłem Braunem mocno spóźnieni. Czy jednak TVN i one przede wszystkim nie przycisnęli tego sztabu i nie zławili? No wszyscy mówili podobny mechanizm jak afera wizowa w roku 23. Tak, uderzamy aferą, zanim ją się wyjaśni, to dojdzie do demobilizacji i do zwycięstwa liberałów.
Nie wydaje mi się, żeby tak się stało. No, przynajmniej jeśli wierzyć sondażom, to tak się nie dzieje. Jeśli przyjrzeć się zachowaniom i sztabu i niezwykłej odporności na ciosy kandydata, czyli pana doktora Nawrockiego, no to można powiedzieć, że sprawa jest w dalszym ciągu otwarta. Że on przez te najtrudniejsze ataki przeszedł, nie chcę powiedzieć suchą stopą, ale w każdym razie dał sobie z tym radę.
Dobrze, ale pamiętam naszą rozmowę sprzed tygodnia. Wtedy mówiliśmy, gdyby nie kwestia kawalerki, to być może byłby triumf w pierwszej turze Karola Nawrockiego i nie. Inna pozycja
wyjściowa. Tak, nie mówiliśmy. A nie, triumf, czyli pierwsze miejsce. Tak, nie, wygrana, tylko pierwsze miejsce. Tak, mówiliśmy.
Nie, że triumf w pierwszej turze. Nie.
Zajęcie pierwszego tak miejsca, jest. Czyli symboliczna przewaga.
Tak jest. No i wtedy powtórka historii z Andrzejem Dudą z roku 10, tak, który też niespodziewanie, 2015, który niespodziewanie wygrał pierwszą turę z Bronisławem Komorowskim. Tak się nie stało, więc jednak to przełożenie było.
Tak, nie, no ono było, ale jest niewielkie. Co więcej, mam wrażenie i widziałem takie wyniki badań, kogoś, kto się znacznie lepiej zna na mediach społecznościowych niż ja, myślę o panu Fedorowiczu, który kilka dni temu ustalił, że reakcje ludzi z mediów społecznościowych, czy uczestniczących w debacie w mediach społecznościowych na te zarzuty Onetu, były takie, że nieco więcej ludzi, nawet dobre parę punktów więcej ludzi, nie ufało niż ufało i że to zmobilizowało przede wszystkim tych ludzi, którzy byli zwolennikami pana Nawrockiego, ale wcześniej się na wybory nie wybierali. Albo się wahali, czy pójść.
A czy Onet zmobilizował?
Czy to zadziałało to odwrotny, przyniosło to skutek odwrotny od zaplanowanego przez Onet, jak sądzę.
Może dlatego Onet i inne liberalne media już nie piszą od 2 dni o Karolu Nawrockim.
Myślę, że dlatego, ale zarazem...
Się zorientowali, że to jest przeciwskuteczne.
No, myślę, że tak. Natomiast tak mi się wydaje, ale poczekajmy, jeszcze jest dzisiejszy wieczór. Natomiast myślę, że inne wnioski wyciągnął z tego pan premier Tusk. Myślę, że on też te wyniki poznał, czy jakieś inne własne. I dlatego poszedł jeszcze o krok dalej i przeprowadził taki atak, który nawet dziennikarze Onetu uznali za, mówiąc dyplomatycznie i bardziej elegancko niż oni, niezbyt roztropny.
To prawda. Nawet Andrzej Stankiewicz, dziennikarz, który ma pewną taką jakąś relację z Donaldem Tuskiem, być może emocjonalną, bardzo mocno premiera skrytykował, może zawodowo, nie wiem, nie wnikam. Natomiast jest pytanie w takim wypadku, jeżeli to nie działa albo działa w kontrze, to po co wszedł Donald Tusk do gry? Cały czas to jest też ta historia z tym wywiadem w Polsacie, to wszystko jednak wiele osób to zobaczyło i zastanawiają się, o co chodzi premierowi. Czy on stracił kontakt z rzeczywistością, a może chciał, żeby przegrał Rafał Trzaskowski, chce nikt tego do końca nie rozumie, ale ta szarża medialna, ten wywiad pokazały też słabość premiera.
No i emocje, które temu towarzyszyły, niezwykle silne emocje, świadczyłyby o tym, że on po prostu jest poddany ogromnej presji i ma świadomość, że może po prostu przegrać. Znaczy przegrać pierw może pan Trzaskowski, a to może oznaczać w konsekwencji, czy jest wysoce prawdopodobne wtedy, że on będzie musiał zrezygnować z funkcji premiera.
Czyli walczy o swoją polityczną
przyszłość. Tak, walczy o swoją przyszłość.
Polityczną. Karol Nawrocki, kandydat Prawa i Sprawiedliwości, ale zupełnie różny. To jeszcze na koniec, to mamy te 3 minuty. Opiszmy, co się w tej kampanii stało z obozem Prawa i Sprawiedliwości. Przed sądem był Grzegorz Braun, są Jurmensen 15, Grzegorz Braun 6,5, ponad 20% na szeroko pojęty obóz Konfederacji. To trochę jeszcze PiS, który też ich kandydat znacznie zmieniał zdanie, nie zgadzał się z Jarosławem Kaczyńskim w jednej, w drugiej, w trzeciej sprawie. Co się dzieje z polską prawicą?
Ja myślę, że o tym chyba mówiliśmy wcześniej, tydzień temu, że polska prawica generalnie ulega znaczącej, a pewnie w dłuższej perspektywie jakościowej zmianie w wyniku tego, że młode pokolenie prawicowców jest wyraźnie inne niż te starsze. że ono już nie ma tego doświadczenia antykomunizmu, doświadczenia Jana Pawła, doświadczenia Solidarności.
Ale chce głosować na tą nową prawicę, tak, inną jest. prawicę, taką bardziej anglosaską, czyli i konserwatywną obyczajowo, i jednak wolnorynkową, gospodarczą,
darwinistyczną. A zatem w swej większości jest gotowa głosować na Karola Nawrockiego, co już z tych badań OGB od najnowszych wynika.
I to bardzo
On wypada najlepiej wśród ludzi młodych.
Karol Nawrocki.
Tak jest. Także to może oznaczać jakąś nową próbę jakiegoś nowego...
Ale to się wydarzyło? 5 lat temu to Rafał Trzaskowski był rycerzem, czempionem najmłodszych. Wygrywał tam z Andrzejem Dudą.
Bo
mija 5 lat, to nie jest dużo.
Oczekiwania młodych nie zostały zaspokojone. Oni chcą po prostu nowej jakości, nowej zmiany. Co więcej, coś się niezwykle ważnego zmieniło, żeby zmieniać ku końcowi, w mediach społecznościowych. Ci młodzi ludzie żyją w mediach społecznościowych, a to jest jedyne miejsce w tej chwili nieomal w Polsce, gdzie mamy do czynienia z pluralizmem wewnętrznym w mediach. Znaczy można w tym samym medium poznać poglądy różnych stron, porównywać i wyciągać wnioski.
I to zderzenie.
I te wnioski, jak widać, młodzi ludzie wyciągają takie, a nie inne.
Że wolą Karola Nawrockiego, a nie Rafała Trzaskowskiego. I to dość wyraźnie. Panie doktorze, 11:07, dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję, dobrego.
Kto wygra wybory?
No, będzie remis. Myślę, że nieco większe szanse ma pan Nawrocki, ale to wcale nie jest pewne, że wygra. To zależy od tego, jak będziemy, czy pójdziemy do wyborów i jak będziemy głosować.
Czyli mobilizacja. Czyli to, która strona chętniej wstanie z kanapy w niedzielę.
Tak jest.
Dziękuję bardzo, dr Tomasz Żukowski, socjolog, politolog, wykładowca akademicki Uniwersytet Warszawski, który pędzi krakowskim przedmieściem, wychodzi z naszego studia, wkłada zieloną teczkę do czarnej torby, zapina torbę i będzie szybko się przemieszczał krakowskim przedmieściem do Nowego Światu. Do zobaczenia, panie doktorze, bo tam trzeba wejść w bramę główną i iść do gmachu, a może nie do bramy głównej, może Instytut Socjologii albo Politologii, one są po drugiej stronie. Tak czy inaczej trzeba przemierzyć z 800, można i 1000 metrów krakowskim przedmieściem, ale to bardzo ładna droga reprezentacyjna, w końcu ulica z naszej stolicy, czyli Warszawy, aktualnej stolicy, chociaż także bardzo urokliwe są miejsca w innych stolicach Radia Wnet, wszystkich 8 i w Lublinie też jest bardzo ładne krakowskie przedmieście, wszystkich w Lublinie pozdrawiam i często nawet mam takie myśli niepoprawne politycznie, że milej się czasami spędza czas na lubelskim krakowskim przedmieściu niż na warszawskim. No dobrze, ale gdzie kto będzie spędzał czas, to porozmawiamy sobie w sobotę. Urodziny Radia Wnet. Wszystkich zapraszamy na warszawskie, krakowskie przedmieście. Zaczynamy mszą świętą, a potem będzie ciekawie i na antenie, i w studio, więc zachęcamy, zapraszamy. No i będziemy świętować 16. urodziny Radia Wnet. A właśnie, nie powiedziałem tego, a powinienem to powiedzieć wcześniej. Trwa także zbiórka w ramach 16. urodzin Radia Wnet na patronite.pl/radiownet/zbiórka. Tam wszystkie dokumenty, wszystkie takie rzeczy proste, które trzeba wykonać, są dostępne. Zbieramy na nowy portal i bardzo państwa zachęcam do tej zbiórki, też do mobilizacji. Mobilizacja jest wyborcza. Warto wstać w niedzielę z kanapy i pójść zagłosować. I także radiosłuchaczy, te, którzy lubią, cenią Radio Wnet, zachęcam do pełnej mobilizacji. Wybudujmy portal do końca zbiórki. 2 dni. Jeszcze trochę kwoty do uzbrojenia zostało, więc nie ma co mi trężyć. Trzeba wejść na stronę patronite.pl/radiownet i tam wejść w zakładkę zbiórki, bo to jest najprostsza moim zdaniem droga do tego, żeby Radio Wnet miało nowy, ładny, czytelny portal. To jest nam bardzo potrzebne, żeby rozwijać naszą działalność, żeby różne rządowe strategie mogły być łatwo odnajdywalne przez państwa, przez polską opinię publiczną. Teraz czas na muzykę. Nie było serwisu. Będzie o godzinie 12. Za chwilę kolejni goście, ale zanim to wszystko, był Manam. A może znajdziemy, szybko jeszcze coś powiem, a my znajdziemy piosenkę Powtórka z Odysei Jacka Kaczmarskiego, bo jakoś tak zacząłem, dżingiel Odysei Wyborczej, i w sumie my też płyniemy z jednego portu do drugiego portu. Zobaczymy, jaki to będzie przystanek 1 czerwca, czy to będzie oddech na dłużej, czy to będzie na przykład wyspa Kirka i będziemy wszyscy się zamieniać w prosiaki. Zobaczymy, jak to będzie. Teraz Jacek Kaczmarski.
Wejdź na www.impuris.pl i napisz do nas. Twoja droga do wolności zaczyna się teraz.
Pomoc informatyczna.pl. Obsługa IT twojej firmy.
Trump.